Środa samorządowa w Radiu Doksa.
Dziś debata poświęcona służbie zdrowia, dokładnie patrzymy na służbę zdrowia przez pryzmat problemów powiatowych szpitali. Tych niestety w naszym regionie nie brakuje. To chociażby zawieszenie poszczególnych oddziałów. Na razie Kędzierzyn-Koźle i Głubczyce, tam dwa oddziały są zawieszone. Przypomnę, gośćmi programu są dzisiaj Piotr Soczyński, starosta powiatu głubczyckiego, Jacek Bąkiewicz, starosta powiatu brzeskiego, Jacek Falania, wicestarosta powiatu nyskiego oraz Jarosław Kończuło, dyrektor szpitala powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Kończąc, panowie, już temat związany z kadrą, jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo jakby w tych problemach kadrowych za każdym razem przewija się jeszcze jeden wątek. Nie o finanse chodzi, bo te finanse właśnie, no one momentami są rzeczywiście działające na wyobraźnię. Kwoty, które są proponowane lekarzom, nie wiem na ile jest to prawda, tutaj panowie musicie potwierdzić, ale pamiętam w medialnych doniesieniach, kiedy na tapecie był Kluczbork, wtedy te pieniądze rzeczywiście wydawały się dość znaczne, więc jeżeli nie o pieniądze chodzi, no to w takim razie rozumiem, chodzi właśnie o zakres obowiązków i o odpowiedzialność, która w szpitalu jest znacznie większa, aniżeli chociażby w POZ-cie czy w gabinecie prywatnym. Panie starosto, rzeczywiście nie o pieniądze chodzi w Głubczycach, chociażby patrząc przez pryzmat pediatrii?
Dokładnie tak. To przed momentem ten temat właśnie poruszyliśmy. Lekarz pracujący w szpitalu dzisiaj jest poddawany dużym obciążeniom. I to nie ulega wątpliwości. Funkcjonowanie POZ-u jest zupełnie inne niż ustawodawca czy minister zdrowia sobie wyobrażał, bo taki model miał być, że będziemy przechodzili na ambulatoryjną opiekę medyczną, więc te spokojniejsze przypadki będą obsługiwane w POZ-ach i w gabinetach zabiegowych, natomiast trudne przypadki, te, które wymagają dłuższego okresu leczenia, będą zaopatrywane w szpitalu. Natomiast no, praktyka z teorią się mija i dzisiaj te wszystkie przypadki, obojętnie jakie, trafiają do szpitala. Lekarz, który widzi, że komfort pracy w POZ-cie z finansowaniem jest bardzo podobny, przechodzi do POZ-u, więc zostaje nam coraz mniej lekarzy funkcjonujących w obiektach szpitalnych, w oddziałach szpitalnych i oni są obciążeni. To są nocne dyżury, to są dzienne dyżury, to jest normalny etat, który muszą wykonywać zgodnie z umową o pracę, więc te obowiązki na nich spadają i myślę, że wielu lekarzy chciałoby przynajmniej połowę miesiąca przespać w swoim łóżku. Niestety są zaopatrywani w nocnych dyżurach i tak, w taki sposób musimy się ratować.
Ja na to też patrzę z innej perspektywy, z perspektywy bardziej pacjenta, bo myślę sobie, że kiedy jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy lekarzy brakuje, kiedy no, trochę wyobrażam sobie, że chociażby dyrektor szpitala musi dbać o tą kadrę lekarską, bo jej, jak rozumiem, jest jak na lekarstwo nomen omen, to czy nie jest trochę tak, że wy jesteście no, na takiej straconej pozycji, ale też z takiej no, słabszej perspektywy, w tym sensie, że no, to lekarz dyktuje warunki, panie dyrektorze?
Tak, to jest to, co wspomniałem na samym początku.
A czy może mieć to swoje dobre i złe strony? Oczywiście, jeżeli lekarz jest świetnym fachowcem, empatycznym i tak dalej, mogę mnożyć, to wszystko jest w porządku, ale jeżeli gdzieś tam są jakieś niedociągnięcia, no to chyba nie może pan sobie pozwolić na jakieś dyscyplinowanie, bo na drugi dzień może pan go stracić.
Dokładnie, tak jest, to znaczy dla nas pacjent jest najważniejszy. My bardzo byśmy chcieli, żeby ta jakość naszych usług była na najwyższym poziomie, tyle że deficyt personelu lekarskiego, to o czym pani redaktor przed chwilą pytała, powoduje, że jest bardzo trudno, by zwiększać tą jakość. My to robimy, staramy się i cały czas...
Pod warunkiem, że trafiacie na dobrych lekarzy.
Tak, i pod warunkiem tego, że są oddziały takie, które dają nam pewien spokój tej odpowiedniej liczby personelu, to o czym wcześniej panowie starostowie tutaj wspomnieli, więc my też mamy takie oddziały, że dają nam ten spokój i my się będziemy rozwijać, my będziemy myśleć o nowych koncepcjach na tych oddziale. Ja przypominam, proszę zauważyć, jakie zadanie myśmy mieli w tym roku. Ratownictwo medyczne w czterech zespołach od zera żeśmy tworzyli jako Kędzierzyn-Koźle. Nocną i świąteczną opiekę w lutym utworzyliśmy praktycznie od zera, bo świadczył to wcześniej partner outsourcingowy, więc naprawdę tych zadań było sporo. Te zadania były w 100% na po naszej stronie. No i dzisiaj jest kolejne zadanie i my naprawdę w trybie ekstremalnie pilnym musimy się z nim zmierzyć.
Panie starosto, Nysa i temat związany z połączeniem szpitali, bo już już poza anteną, że rozmawialiśmy, że to jest rzeczywiście perspektywa, o której się od dawna mówi. Ona do skutku jeszcze nie doszła, ale pytanie, czy na przykład w skali powiatu to byłoby jakieś rozwiązanie, no takie na przyszłość, tak, które mogłoby sprawnie zaopatrzyć mieszkańców powiatu?
Na pewno tak, bo rzeczywiście przynajmniej dwie kadencje, jak ja dobrze pamiętam, to od dwóch kadencji mówimy o takim ruchu i jesteśmy, myślę, przed taką decyzją, ponieważ po pierwsze, duży organizm, duży zespół ma trochę inne, tak jak mówiłem wcześniej o tych preferencjach, prawda? Mamy tutaj czwarty poziom referencji w Głuchołazach, drugi poziom w Nysie. W Głuchołazach mamy trzy oddziały, które są naprawdę prowadzone na dobrym, nawet bardzo wysokim poziomie. Tam mamy pulmonologię, które ma zakres ten wojewódzki i tam naprawdę jest to bardzo wysoki poziom razem z chemioterapią, którą prowadzimy. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że dzisiaj ze względu na braki kadrowe połączenie tych dwóch szpitali jest najbardziej rozsądnym założeniem, ponieważ po pierwsze kadry, ponieważ łatwiej można kadrami, myślę tutaj, my panowie też się zgodzicie z tym, że jak ma się duży organizm, to łatwiej tymi kadrami się zarządza. I tak jak mówię, mamy dzisiaj możliwość otworzenia oddziału wewnętrznego, czy pododdziału wewnętrznego w Głuchołazach. Są na to pieniądze, a brakuje nam kadry. Ta kadra jest dzisiaj w Nysie. Ta kadra jest dzisiaj w Nysie i dzisiaj, jak sami wiemy, dojechanie 20 kilometrów, 50, a nawet czasami 100 kilometrów, to dzisiaj dla pracownika, lekarza i dla pozostałych pracowników tak zwanej opieki zdrowotnej, to już nie jest jakiś wielki problem. To się dzieje i jakby dzisiaj ja nie widzę specjalnie innego wyjścia. To jest też kwestia podejścia takiego, że ja pamiętam, jak były likwidowane poszczególne oddziały, bo było trzy oddziały po drodze likwidowane w Głuchołazach. Były protesty, ale tak naprawdę te protesty nie były niczym uzasadnione i tak my dzisiaj widzimy i spodziewamy się przeróżnych protestów, bo to też każda zmiana powoduje zaniepokojenie osób, które są jakby zainteresowane najbardziej takimi zmianami, ale ja uważam, że dzisiaj jesteśmy przy tym dużym organizmie, o którym mówię, jesteśmy w stanie zabezpieczyć i jeden i drugi szpital i wykorzystać kadry naprawdę na bardzo dobrym poziomie.
Protesty, zdaje się też, panie starosto, były w Brzegu, no bo kiedy poznaliśmy założenia planu naprawczego, no to mam wrażenie, że nikomu za bardzo ten plan się nie podobał. On mimo wszystko wszedł w życie, no bo to jakby rozsądek zadecydował, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, najgorsze jest to, że ani pan jako starosta, ani dyrektor szpitala nie jest w stanie powiedzieć, że pierwszy efekt będziemy widzieć na przykład za, nie wiem, w styczniu, kiedy, bo to rozumiem, że w styczniu będzie zlikwidowany już oddział psychiatrii, tak, wraz z nowym rokiem, że wtedy już będziemy widzieć jakieś pierwsze efekty. To chyba jest najtrudniejsze w całej tej sytuacji.
Znaczy na pewno tak, bo gdzieś ta otoczka bardzo negatywna wokół właśnie programu naprawczego uwypukliła tylko to, co chcemy zlikwidować, natomiast no, my też chcemy mimo wszystko rozwinąć działalność, ale w tych sferach, w których jest po prostu lepsza wycena, bo
znaczy idziecie ekonomicznie.
Dokładnie tak, no bo na pewno też chcemy rozwinąć i tego nie zamykamy, rehabilitację neurologiczną o 4 łóżka, bo no, wyliczenia wskazują, że tutaj można pozyskać dodatkowy przychód. Tak samo chcemy utworzyć oddział opieki paliatywnej, bo on też jest dużo lepiej wyceniany, a tak naprawdę oddział wewnętrzny w tej chwili często taką funkcję pełni, zwłaszcza, że zakład opiekuńczo-leczniczy jest praktycznie w długim czasie wypełniony, więc to są też takie dodatkowe rzeczy. No i na pewno chcemy rozwinąć te działania nielimitowane, bo ja powiem tak, no, jeśli chodzi o oddział ginekologiczno-położniczy, głównie położniczy tak naprawdę, z terenu powiatu brzeskiego rodzi się corocznie ponad 1000 dzieci, a w naszym brzeskim szpitalu tylko niewiele ponad 300, także i to też są tak naprawdę ważne działania, żeby jednak spowodować, żeby kobiety chciały rodzić w naszym brzeskim szpitalu.
A tym bardziej, że to właśnie w poszczególnych częściach regionu, no akurat nie po sąsiedzku, tak, no bo ani nie w Namysłowie, ani nie w Nysie, bo to bardziej Kluczbork, właśnie Głubczyce czy Prudnik, tam były problemy z porodówkami, ale wydaje się, że tutaj ten potencjał jest, tylko kobiety muszą chcieć rodzić w Brzegu.
Dokładnie i tak gdzieś mówię, ta otoczka medialna, o której wspomniałem, pokazywała, że wszystko było wspaniale w tym szpitalu, wszystko było na odpowiednim poziomie, a tak nie było i tutaj mnie to dziwi, że jednak jest, ja nie powiem, bo wiadomo, że zawsze tam, gdzie się polityka miesza do tych spraw takich, no, typowo ludzkich, to jest źle, ale niestety właśnie ten przekaz poszedł bardzo negatywny.
A to też dlatego, że w trakcie kampanii wyborczej zaczęliście rozmawiać na temat.
No na pewno tak, natomiast no, my nie możemy też patrzeć na to, kiedy są terminy wyborów, bo wiadomo, że to tak się nie uda, bo za chwilę mamy wybory prezydenckie i tak dalej, co chwilę jest coś, a my musimy po prostu działać, żeby spróbować uratować nasz Brzeski.
To ja jeszcze o jedną rzecz chciałam panu zapytać, bo ja doskonale pamiętam konwent powiatów na początku tego roku z udziałem wtedy jeszcze wicewojewody Violetty Porowskiej, kiedy mocno zastanawialiście się państwo nad taką optymalizacją, racjonalizacją sieci szpitali, a może nawet nie tyle sieci szpitali, co poszczególnych oddziałów. I to jest temat, który w dyskusji zawsze wraca. Zawsze, kiedy tutaj w tym studiu rozmawiamy na ten temat, zawsze ten temat wraca, natomiast jakby nie ma żadnych decyzji. Rozumiem, że z perspektywy starostów to są bardzo trudne decyzje do podjęcia, ale czy nie wychodzicie panowie z takiego założenia, że trudne, ale niestety niezbędne do podjęcia, bo być może, kiedy ta sieć zostałaby nieco zoptymalizowana, to może byłyby mniejsze problemy kadrowe, może finansowo łatwiej udałoby się pospinać? Panie starosto, starosta Głubczycki.
Oczywiście, optymalizacja jak najbardziej, tylko...
Ale decyzja trudna do podjęcia.
A właśnie, kto tę decyzję ma podjąć?
No, teoretycznie, panie starosto.
Teoretycznie ten, który ustala sieć szpitali.
A co, pan tak na to patrzy.
No, oczywiście.
A wtedy wicewojewoda, pamiętam, panie starosto, mówiła, że to powiaty tak, jako organy prowadzące.
Ale, panie redaktor, szanowni państwo, Piotr Soczyński, starosta powiatu głubczyckiego, na pewno nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności, żeby jednym cięciem noża likwidować oddział ginekologiczno-położniczy, z tego względu, że zrobiliśmy analizę trudnych porodów. I zdarzają się trudne porody, w których wymagane jest natychmiastowe cięcie cesarskie. Wobec czego nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że którykolwiek z samorządowców podjąłby decyzję likwidacji takiego oddziału, mając w tyle głowy odpowiedzialność przede wszystkim etyczną, swoją własną, w takiej sytuacji, gdy taka kobieta z dzieckiem mogłaby być narażona na utratę życia. Mhm. Więc mamy dwa aspekty. Pierwszy finansowy, oczywiście możemy rozmawiać, możemy dyskutować, a drugi aspekt to mamy ten, do którego jesteśmy wszyscy tutaj powołani, służenia naszym mieszkańcom. I tej służby my się nie wypieramy, chcemy służyć, ale chcemy też mieć instrumenty do tego, aby móc tą służbę pełnić.
Mhm. Ale nie wychodzicie panowie z takiego założenia, że może dojść do takiej sytuacji, że w pewnym momencie po prostu nie będzie wyjścia?
Ale możemy takie operacje dokonywać na innych poziomach, na innych oddziałach. Natomiast funkcja szpitala powiatowego to jest funkcja ratowania życia, czyli to miejsce, do którego można się udać, aby uzyskać pierwszej pomocy, tej najważniejszej.
Podstawowej. Podstawowej tej ważnej.
I tyle. Może tyle i aż tyle.
No, ale oczywiście, że to jest... Jeśli chodzi o takie zmiany, wydaje mi się, że tak. No, dzisiaj powiedzmy sobie, Narodowy Fundusz Zdrowia ma największą wiedzę dzisiaj, trzeba sobie jasno powiedzieć, o ruchu chorych. Przecież to, co się dzieje z naszymi pacjentami, te pacjentki, które są, nie rodzą w Brzegu, ale pochodzą z powiatu brzeskiego, znajdują się gdzieś i to w systemie widać, gdzie one wędrują, prawda? I my dzisiaj, jeśli mamy, tak myślę sobie, że jako starostowie, jeśli mamy rozmawiać na ten temat, to po pierwsze powinniśmy mieć pełną wiedzę, a taką wiedzę ma Narodowy Fundusz Zdrowia, bo ten ruch chorych, ten ruch pacjentów, ale tak samo zaopatrzenie, to tam jest największa wiedza. My dzisiaj patrzymy też na te nasze poziomy i tak jak mówimy, powiat ma być tym miejscem, gdzie jest pierwsze, najważniejsze zaopatrzenie, tak? W Nysie jest może trochę inaczej, bo rzeczywiście mamy ten wyższy poziom, ale tak jak patrzę Głuchołazy, to Głuchołazy, tak, pierwsze zaopatrzenie i później wędruje pacjent pacjent tam, gdzie powinien trafić, czyli dobrze zdiagnozowane, może nie do końca zdiagnozowane, bo dobrą diagnostykę robi się już na odpowiednim poziomie referencyjnym, ale wędruje właśnie tam. Myślę, że to powinno nastąpić wtedy, kiedy wszystkie powiaty z naszego województwa razem z NFZ-em bardzo mocno przeanalizują to, co się dzieje, i to jest, mi się zdaje, że to jest ten poziom, gdzie powinny być podejmowane takie decyzje. Owszem, zostawianie tych decyzji na starostwach zawsze kończy się tym, że dobrze, będziemy mieli protesty, nie wiadomo, jak się zachowa rada, bo zawsze wiadomo, że będziemy...
Tutaj wchodzi też polityka.
Oczywiście,
prawda?
Wchodzi polityka i taka polityka lokalna, i wtedy wszyscy patrzą, ty zlikwidowałeś, to ty zrobiłeś i tak dalej. To zawsze zostaje z tyłu głowy. Dzisiaj, jak mamy wszystkie dane, to powinniśmy na takim wyższym poziomie, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia Województwo, wtedy zadecydować o tym, co, gdzie jest zrobione. I taka optymalizacja, ona tak jak pani mówi, od wielu, wielu lat jest o tym mowa, tylko to w końcu trzeba po prostu zrobić.
No właśnie, kiedy panie starosta Brzeski?
Znaczy ja powiem tak, no skoro...
Słyszymy o tym, że to trzeba zrobić, słyszymy o tym, że gdzie jak nie tu, jesteśmy kompaktowym województwem, więc to słowo kompaktowe, słowo klucz swoją drogą. I no właśnie, ale jakby nic z tym się nie dzieje.
Znaczy no bo to jest to, każdy tak naprawdę odsuwa od siebie tą odpowiedzialność, a patrząc na to, co się dzieje właśnie tu na dole, tak? Przecież szpital powiatowy nie musi mieć oddziału psychiatrycznego.
No już go nie będzie miał.
Nie będzie miał, a jednak te protesty i nagonka medialna no jest taka, że ciężko, więc sobie nie wyobrażam tak naprawdę, żeby mimo wszystko z poziomu powiatów się dogadać, bo to się nie uda, tak? I to niezależnie od tego, czy to będzie w tej kadencji, czy w następnej, tak? Także tutaj tylko odgórnie, bo inaczej się nie uda.
Ja myślę, że w tej kadencji, ja powiem, to jeszcze jedno, dwa słowa powiem.
No zostały
tej
kadencji, bo 4 lata tej kadencji.
Tak jest, pamiętam, to jest po pierwsze długo, a poza tym pamiętajmy, na powiaty spada odium, kiedy trzeba będzie dopłacać do deficytowych oddziałów, deficytowych szpitali, więc moim zdaniem to jest taki ostatni rok, może maksymalnie 2, kiedy powinniśmy doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy ta sieć, być może my jesteśmy takim małym województwem, to rzeczywiście może łatwiej nam się będzie
pan starosta
dogadać.
Ma fajnie, bo ma szpital wyższej referencji i mówi, że przyjdzie taki czas, że trzeba będzie dopłacać. My już dopłacamy, panie starosta.
Wiem.
To na koniec jeszcze krótko zapytam pana dyrektora, panie dyrektorze, bo zdaje się, jutro ten termin upływa, jeżeli chodzi o 2-tygodniowe zawieszenie oddziału neurologii. Rozumiem, że kolejny wniosek do NFZ-u na przedłużenie tego zawieszenia jest, tak?
Tak, jest jakby taka procedura, że my musimy prolongować kolejny termin i to zrobiliśmy, taki wniosek wysusowaliśmy.
Na kolejne 2 tygodnie, tak?
Na kolejne dwa tygodnie. Nie ma zgody wojewody czy też NFZ-u, który pewne rekomendacje daje do tego, żeby z góry na przykład 2-miesięczny okres.
Mm-hmm. Czyli na kolejne 2 tygodnie, czy mniej więcej wychodzi do końca listopada, tak?
Tak, proszę zauważyć, że tak naprawdę, jeżeli mielibyśmy pozyskiwać tych pracowników, to my potrzebujemy około 3 miesięcy, bo tak naprawdę żaden pracodawca, skądkolwiek on by nie był, z Zakopanego, z Warszawy, z Gdańska, nie wyrazi zgody na to, żeby ten specjalista dany zrezygnował z pracy, więc niezwykle jest to również istotne w tym wszystkim.
No, chciałabym na koniec coś optymistycznego, ale jak się okazuje, trudno o optymizm w tym temacie, więc tak mało optymistycznie, no ale niestety tak sytuacja wygląda w służbie zdrowia, także tej naszej opolskiej. Stawiamy kropkę. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi programu byli dzisiaj Piotr Soczyński, starosta powiatu głubczyckiego. Dziękuję, panie starosto.
Wszystkim państwu zdrowia życzę.
O właśnie, przyda się. Jacek Monkiewicz, starosta powiatu brzeskiego. Dziękuję.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Jacek Chwalenia, wicestarosta powiatu nyskiego.
Dziękuję bardzo.
Oraz Jarosław Kończuło, dyrektor szpitala powiatowego w Kędzierzynie-Koźlu. Dziękuję
bardzo
serdecznie.
Dziękuję.
A my jeszcze przed 15 usłyszymy się w drugim dziś wydaniu audycji Bliżej Samorządu.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.